Teraz sędzia obwieścił wszystkim obecnym, kapłanom, urzędnikom i gwardii, że mogą wyjść na dziedziniec i sam wraz z pisarzem, skloniwszy się tronowi, pierwsi opuścili salę. Został w niej tylko faraon, Herhor i dwaj wodzowie. Nakloń uszy swoje, władco, i wysłuchaj skargi, zaczął Nitager. Dziś z rana kapłan, urzędnik, który z twego rozkazu przyszedł namaścić włosy moje, powiedział mi, ażebym idąc do ciebie zostawił sandały w przesionku. Tymczasem wiadomo jest nie tylko w Górnym i Dolnym Egipcie, ale u Chetów, w Libii, Fenicji i w kraju Punt, że 20 lat temu dałeś mi prawo stawania przed tobą w sandalach. Mówisz prawdę, rzekł faraon. Do mego dworu zakradły się różne nieporządki. Tylko rozkaż królu, a moi weterani zaraz zrobią lat, pochwycił Nitager. Na znak dany przez ministra wojny wbiegło kilku urzędników. Jeden przyniósł sandały i obuł Nitagera. Inni naprzeciw tronu ustawili kosztowne taburety dla ministra i wodzów. Gdy trzej dostojnicy usiedli, faraon zapytał: powiedz mi, Nitagerze, czy sądzisz, że mój syn będzie wodzem? Ale mów szczerą prawdę. Na Amona Steb, na sławę moich przodków, w których płynęła krew królewska, przysięgam, że Ramzes, twój następca, będzie wielkim wodzem, jeżeli mu pozwolą bogowie, odparł Nitager. Młody to jest chłopak, jeszcze pachole, a jednak z wielką umiejętnością zebrał pułki, zaopatrzył i marsz im ułatwił. Najwięcej zaś podoba mi się, że nie stracił głowy, kiedy mu przeciąłem drogę, lecz poprowadził swoich do ataku. On będzie wodzem i zwycięży Asyryjczyków, których dziś trzeba pobić, jeżeli nasze wnuki nie mają zobaczyć ich nad Nilem. Cóż ty na to, Herhorze? Zapytał faraon. Co się tyczy Asyryjczyków, myślę, że dostojny Nitager za wcześnie klopocze się nimi. Jeszcze jesteśmy chorzy po dawnych wojnach i musimy pierwej dobrze się wzmocnić, zanim rozpoczniemy nową, mówił minister. Co się zaś tyczy następcy tronu? Nitager sprawiedliwie mówi, że młodzian ten posiada zalety wodza. Jest przezorny jak lis i gwałtowny jak lew. Mimo to wczoraj popełnił dużo błędów. Kto z nas ich nie popełnia? Wtrącił milczący dotąd Patrokles. Następca, ciągnął minister, mądrze prowadził główny korpus, ale zaniedbał swój sztab, przez co maszerowaliśmy tak wolno i nieporządnie, że Nitager mógł zabiec nam drogę. Może Ramzes liczył na waszą dostojność? Spytał Nitager. W rządzie i w wojnie na nikogo nie liczy się. O jeden niedopatrzony kamyk można się przewrócić, rzekł minister. Gdyby wasza dostojność, odezwał się Patrokles, nie zepchnął kolumny z gościńca z powodu tych tam skarabeuszów. Jesteś, wasza dostojność, cudzoziemcem i poganinem, odparł Herhor. Więc tak mówisz. My zaś, Egipcjanie, rozumiemy, że gdy lud i żołnierze przestaną szanować skarabeusza, synowie ich przestaną się bać Ureusa. Z lekceważenia bogów urodzi się bunt przeciw faraonowi. A od czego topory? Przerwał Nitager. Kto chce zachować głowę na plecach, niech słucha najwyższego wodza. Jakaż więc jest twoja ostateczna myśl o następcy? Zapytał faraon Herhora. Żywy obrazie słońca synu bogów, odparł minister. Każ Ramzesa namaścić, daj mu wielki łańcuch i 10 talentów, ale wodzem korpusu Menfi jeszcze go nie mianuj. Książę na ten urząd jest za młody, za gorący, niedoświadczony. Czy więc możemy uznać go równym Patroklesowi, który w 20 bitwach zdeptał Etiopów i Libijczyków? A czy możemy stawiać go obok Nitagera, którego samo imię od 20 lat przyprawia o bladość naszych wrogów ze wschodu i północy? Faraon oparł głowę na ręku, pomyślał i rzekł: odejdźcie w spokoju i łasce mojej. Uczynię, jak nakazuje mądrość i sprawiedliwość. Dostojnicy sklonili się głęboko, a Ramzes XII, nie czekając na świtę, przeszedł do dalszych komnat.